środę 10 grudnia z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna Ejfred w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. 60 lat temu ogłoszono powszechną deklarację praw człowieka. Dzisiaj we Francji kulminacyjny dzień obchodów tej rocznicy. W Grecji, w której od 5 dni trwają zamieszki, doszło do kolejnych starć policji z manifestantami. Kraj sparaliżowany jest dodatkowo 24-godzinnym strajkiem powszechnym. W programie zaczynającego się jutro w Brukseli szczytu europejskiego kryzys finansowy, pakiet energia, klimat i traktat lizboński. Kończąca prezydencję Francja dwoi się i troi, by zdążyć załatwić sprawy, które 6 miesięcy temu podała jako swe priorytety, ale wtedy jeszcze nie było tak poważnego kryzysu finansowego. Nowa prozachodnia koalicja rządowa na Ukrainie być może oznacza początek końca kryzysu politycznego w tym kraju. Taką w każdym razie ma nadzieję premier Julia Tymoszenko. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Anną Rzeczycką, przegląd prasy Piotra Błońskiego i Agnieszki Kumor oraz magazyn europejski. A w dalszej części programu nowości muzyki klasycznej, kronika teatralna, rogatki wersalskie, magazyn literacki i kolejny odcinek serii Mission Paris. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. To najbardziej znany, najczęściej cytowany tekst pierwszego artykułu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została uchwalona dokładnie 60 lat temu. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Artykuł premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale.
Powszechna deklaracja praw człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 60 lat temu w Paryżu. W jej 30 artykułach wymienione są niepodważalne prawa ludzkie, cywilne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Na uchwaleniu przez 58 krajów członkowskich Zgromadzenia Ogólnego ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w zasadniczy sposób zaważyły tragedia II wojny światowej i pełne ujawnienie zbrodni hitlerowskich, w tym zagłady Żydów. Jeden z redaktorów deklaracji, prawnik, 90-letni dzisiaj Stefan Essel, zapytany o konsekwencje aktu przyjęcia deklaracji, powiedział: pesymiści mówią, że świat miewa się coraz gorzej. Ja im odpowiadam: nie umiecie patrzeć na historię. Nigdy nie odnotowaliśmy takich postępów jak przez 60 ostatnich lat. 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest wyjątkowo uroczyście obchodzona w mieście, które pamięta jej narodziny, w Paryżu. W godzinach wieczornych w Pałacu Chaillot, naprzeciw wieży Eiffla, odbędzie się ceremonia, w trakcie której Stefan Essel odczyta preambułę deklaracji. Specjalna francuska nagroda 60-lecia przyznana została rano 5 stowarzyszeniom, w tym marokańskiej Fundacji Wschód-Zachód, za jej akcję na rzecz młodych dziewczyn zmuszanych od wczesnego dzieciństwa do pracy w charakterze pomocy domowych u bogatych Marokańczyków. W uroczystościach w Pałacu Chaillot weźmie udział francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, twórca organizacji Lekarze bez Granic, inspirator prawa do ingerencji humanitarnej. Nadał on dziś rano ton obchodom, mówiąc, że między prawami człowieka a polityką zagraniczną każdego państwa, nawet Francji, istnieje ciągła sprzeczność. Stwierdził ponadto, że błędem było stworzenie w 2007 roku w jego ministerstwie Sekretariatu Stanu do Spraw Praw Człowieka, na czele którego stoi pani Ramayad. W ramach uroczystości w pałacu Chaillot Bernard Kouchner i Ramayad odsłonią tablicę pamięci polskiego prawnika Rafała Lemkina, twórcy pojęcia ludobójstwo i projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która podpisana została 9 grudnia 1948 roku.
Dodajmy tylko, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została umieszczona w Księdze Rekordów Guinnessa jako najczęściej tłumaczony dokument na świecie, a na stronie ONZ-owskiej można znaleźć aż 300 wersji językowych. Grecja, w której od kilku dni trwają zamieszki, jest dzisiaj dodatkowo sparaliżowana. Strajk powszechny, przewidziany już od dłuższego czasu, objął cały kraj. Zamknięte są szkoły, banki, instytucje publiczne. W zwolnionym tempie pracują szpitale, ruch na lotniskach i w portach niemal całkowicie zamarł. 24-godzinny strajk został ogłoszony przez związki zawodowe na znak protestu przeciwko rygorystycznej polityce konserwatywnego rządu. Przewidziane były pokojowe demonstracje przed siedzibą parlamentu w Atenach. Tymczasem już od soboty w Grecji trwają zamieszki po zastrzeleniu przez policjanta 15-letniego chłopca. Protesty społeczne dołączyły do niezadowolenia manifestowanego gwałtownie od kilku dni przez młodzież i studentów oburzonych na brutalność policji. Na ulicach, zwłaszcza w okolicach uniwersytetów w Atenach i Salonikach, odbywają się regularne potyczki z oddziałami policji. Cierpiały również okoliczne banki, sklepy i firmy. Do kolejnych przepychanek z policją doszło dzisiaj w Salonikach w czasie kilkutysięcznej manifestacji. Tymczasem według pierwszych rezultatów sekcji zwłoki analizy balistycznych 15-letni Aleksis Grigoropoulos zginął od rykoszetu. Zniekształcenia kuli świadczą o tym, że pocisk najpierw uderzył w twardą powierzchnię, a następnie się odbił. Dwaj policjanci, z których jeden jest oskarżony o oddanie strzału, a drugi o współudział w tej akcji, zostali w środę doprowadzeni do Pałacu Sprawiedliwości na przesłuchanie. Gdy znaleźli się przed budynkiem, w ich kierunku poleciały dwa koktajle Mołotowa. Ani oni, ani adwokat nie ucierpieli. Premier Grecji Kostas Karamanlis, który od kilku dni apeluje o spokój i napiętnuje wrogów demokracji, zapowiedział, że firmy, które ucierpiały z powodu zamieszek, dostaną pomoc w wysokości od 10 do 20 tysięcy euro w zależności od poniesionych strat. Według obliczeń greckich władz 435 przedsiębiorstw poniosło straty, które szacuje się na 50 milionów euro. Policja grecka zatrzymała do tej pory 108 osób, które dopuściły się aktów wandalizmu. Kryzys polityczny na Ukrainie dobiegł końca i jest nadzieja, że państwo w końcu zadziała. Tak skomentowała powstanie nowej koalicji w ukraińskim parlamencie premier Julia Tymoszenko. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Natychmiast po wyborze na przewodniczącego Rady Najwyższej Wołodymyr Łytwin ogłosił powstanie rozszerzonej koalicji dzięki dołączeniu jego własnego ugrupowania do chybotliwego sojuszu partii prezydenta Juszczenki, Nasza Ukraina Ludowa Samoobrona i bloku Julii Tymoszenko. Łytwin oświadczył przy tym, że nie ma żadnego powodu do zmiany premiera ani do radykalnych zmian w składzie rządu. Przyznał jednak, że umowa koalicyjna jest dopiero w trakcie opracowania. Premier Julia Tymoszenko uważa, że kryzys polityczny jest zakończony. Bardziej sceptycznie odnosi się do tego część deputowanych naszej Ukrainy, a politolodzy wstrzymują się z ocenami do czasu poznania szczegółów umowy i konkretniejszych dowodów na przełamanie sporów między premierem a prezydentem Juszczenką. Poprzedni przewodniczący Rady, Arsenij Jaceniuk, został odwołany na początku listopada. Wybór Wołodymyra Łytwyna stał się możliwy tylko dzięki głosom 27 deputowanych z partii komunistycznej, bo zabrakło mu poparcia części deputowanych naszej Ukrainy, którzy zresztą otwarcie kwestionują powstanie nowej koalicji. Ponadto komunistom wcale nie w smak jest odnowienie prozachodniej koalicji na bazie ugrupowań pomarańczowych. Według cytowanych przez AFP ekspertów, jeśli nawet koalicja ta zaistnieje w rzeczywistości, nie oznacza to stabilizacji sytuacji politycznej ze względu na wzajemną nieufność i konflikty interesów.
W programie zaczynającego się jutro w Brukseli szczytu europejskiego kryzys finansowy, pakiet klimatyczno-energetyczny i traktat lizboński, a także, jeżeli pozwoli na to czas, mała reforma wspólnej polityki rolnej. Kończąca prezydencję Francja dwoi się i troi, by zdążyć załatwić sprawy, które 6 miesięcy temu podała jako swy priorytety. Ale wtedy jeszcze nie było tak poważnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Plan, jak walczyć z tym kryzysem w ogólnych zarysach, zaproponowała już 26 listopada Komisja Europejska. Najwięcej zastrzeżeń ma do niego Berlin, ale przewodniczący Komisji podkreślił w środę, że, cytuję, Niemcy potrzebują Europy i Europa potrzebuje Niemiec. Jestem pewien, że nie zawiodą na szczycie, powiedział José Manuel Barroso. Bardziej problematyczny wydaje się, tak drogi prezydentowi Sarkozymu, pakiet klimatyczno-energetyczny, wobec którego zastrzeżenia zgłosiły przede wszystkim Polska i inne nowo przyjęte kraje członkowskie. Ich stanowisko obiecała poprzeć Angela Merkel podczas niedawnej wizyty w Warszawie. Inny niezałatwiony problem to traktat lizboński. Francja, która w 2005 roku przekreśliła drogą referendum Konstytucję Europejską, chciała naprawić swój błąd i doprowadzić do przyjęcia traktatu lizbońskiego w czasie swej prezydencji. Tutaj jednak na przeszkodzie stanęło irlandzkie nie. Premier Irlandii ma przedstawić teraz w Brukseli propozycję, jak wyjść z tego kryzysu instytucjonalnego. Najprawdopodobniej zostanie zorganizowane kolejne referendum w kwietniu lub październiku, ale Dublin w zamian zażąda pewnych ustępstw. Rozmowy w Brukseli podczas unijnego szczytu znowu zapowiadają długi nocny maraton. Chcieliśmy uprzedzić naszych słuchaczy, że na początku stycznia najprawdopodobniej audycje w językach obcych RFI przestaną być nadawane na falach średnich. Słuchacze chcący uzyskać więcej informacji proszeni są o kontakt z naszą redakcją. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Błoński i Agnieszka Kumar.
Zrewoltowani, głosi Libération. Gniew młodych Greków, dopowiada La Croix. Rozruchy wywołują w Grecji kryzys polityczny, konkluduje Le Figaro. Nasi reporterzy w rozwścieczonych Atenach, ilustruje Le Parisien. A felietoniści fundują nam istny konkurs komentarzy. Młodzi ludzie atakują karetki policyjne, podpalają samochody, rozbijają sklepy, władza kwalifikuje ich jako anarchistów. Czy to państwu czegoś nie przypomina? Zaczyna Didier Porquerie w Libération. To, co się dzieje w Grecji, ma pewne podobieństwa do rewolty francuskich przedmieść, dla których zapalnikiem była też policyjna przemoc. Ale greckie wydarzenia są wyrazem rozpaczy młodzieży, rozpaczy, która ma głębsze przyczyny. Młodzież z klas średnich, spauperyzowanych przez kryzys, skazana jest po uzyskaniu dyplomu na dorywcze i słabo płatne prace. Zresztą system edukacyjny jest zdewaloryzowany, wynagrodzenie nauczycieli minimalne, uniwersytety przeważnie źle wyposażone. Do tego dochodzi kryzys ekonomiczny, gnębiący kraj zrujnowany przez Igrzyska Olimpijskie w 2004 roku, rozkład służb publicznych i powszechne uczucie zniechęcenia i pogardy dla marnych gierek lokalnej polityki, układów gwarantujących wpływy w dwupartyjnym systemie władzy, nepotyzmu, korupcji. Tym gwałtowniejsza jest rewolta. Nie ma w tym nic z egzotyki. Takie rewolty wybuchają w Europie, rodzą się z kryzysu i odrzucenia politykierstwa. Ateny nie są daleko. Według Dominique Quignot z La Croix, rdzeń greckiej rewolty to nie, jak we Francji, zdekulturowane przedmieście i dzieci imigrantów, ale dresiarze i działacze anarchistyczni, do których dołączyli licealiści i studenci, pozbawieni złudzeń co do własnej przyszłości. Akty przemocy mają za tło paraliż polityczny. Konserwatywna władza, wybrana dzięki hasłom walki z korupcją, sama zanurzona jest w niej po uszy. Jedyną odpowiedzią na apel o jedność narodową wystosowany przez premiera Karamanlisa było żądanie jego dymisji wyrażone przez rywala, Georgia Papandreou. Grecja przechodzi próbę najcięższą od 1974 roku daty przywrócenia demokracji, pisze w Le Figaro Pierre Rousselin. Zamieszki, które ogarnęły Ateny i inne miasta, pogrążają kraj w kryzysie politycznym. Zapłonem była tragiczna śmierć 15-latka zastrzelonego przez policjanta. Oburzenie jest zrozumiałe, natomiast zaskakujący jest rozmiar buntu i rozmiar zniszczeń. Pierre Rousselin zaznacza, przyjmując stanowisko greckiego rządu za dobrą monetę, że prowodyrów jest raptem kilka tysięcy, podgrzewanych do walki przez grupki zorganizowanych anarchistów i ekstremistów. Grecja, dumna ze swych studentów, którzy obalili reżim pułkowników, ma na tle innych europejskich krajów tę szczególną cechę, że działają na jej terenie nader aktywne ugrupowania radykalne, a skrajnie lewicowy terroryzm nigdy nie wygasł. Policja, czytamy dalej, wykazała się totalną niekompetencją, a obecnie jest bezsilna na myśl o konsekwencjach ewentualnych nowych ofiar jakiejś bardziej zdecydowanej interwencji. Ale taka sytuacja stała się możliwa dlatego, że Grecja nie zdołała wyposażyć się w narzędzia nowoczesnego, skutecznego państwa. Rządy, kolejno lewicy i prawicy, nie tyle sprawowały władzę, co korzystały z niej. Dziś, tak jak w czasie zeszłorocznych pożarów lasów, rząd pokazuje, że nie panuje nad niczym. Felietonista prawicowego Le Figaro wyciąga z tego wszystkiego wniosek dokładnie przeciwny temu, co pisze cytowany przed chwilą jego kolega z lewicowej Libération. Według niego kryzys grecki ma swoje specyficzne źródła i nieuzasadnione jest porównywanie obecnej rewolty ani do francuskiego maja 1968 roku, ani do rozruchów na przedmieściach w 2005. To trochę tak, jakby mówił, że Grecy sami sobie są winni. Le Parisien zamieszcza dziś w 60. rocznicę powszechnej deklaracji praw człowieka wywiad z Bernardem Kouchnerem, francuskim ministrem spraw zagranicznych i współtwórcą pojęcia oraz międzynarodowej zasady prawa do interwencji humanitarnej, potwierdzonej przez rezolucję ONZ. Poszanowanie praw człowieka poczyniło od 60 lat postępy. Owszem, ale nierówne, mówi Kouchner. Dawniej przecież w polityce one w ogóle nie istniały. Są dwa rodzaje tych praw. Powszechna deklaracja dotyczy głównie praw politycznych, które istotnie wkroczyły do traktatów, do stosunków międzynarodowych, ale, powtarzam, nierówno. Natomiast prawa ekonomiczne, tak zwany drugi koszyk, napotykają na wiele przeszkód. W kwestii ubóstwa i niesprawiedliwego podziału dóbr sprawy powinny postępować szybciej. Kouchner energicznie ustosunkowuje się do twierdzenia, że pojęcie praw człowieka odpowiada zachodniej wizji świata. Ci, co tak twierdzą, z reguły mają sobie bardzo wiele do zarzucenia, odpowiada. Przypomina też, że deklaracje praw człowieka podpisały już w 1948 roku nie tylko państwa zachodnie, a wśród redaktorów tekstu byli także przedstawiciele Chin, Libanu i Chile. Wywodzi się więc ona ze źródeł wielokulturowych. To ich poszanowanie jest niestety raczej zachodnie. W kwestii prawa do ingerencji humanitarnej, mówi dalej Kouchner, dziś mamy do czynienia z pewną regresją, czego przykładem była niemożność udzielenia pomocy ofiarom powodzi w Birmie, albo w Kongo, Zimbabwe, Somalii czy Darfurze. W kwestii Tybetu mamy do czynienia z dialogiem głuchych. Wiele państw żąda poszanowania kultury tybetańskiej i tego samego żąda Dalaj Lama, na co Chińczycy odpowiadają, że chodzi im o integralność terytorialną. A przecież ani Dalaj Lama, ani my nie żądaliśmy nigdy, by Tybet został odłączony od Chin. Wszystkie francuskie media skupiły się na innej wypowiedzi Kouchnera w tym samym wywiadzie. Oświadczył on, że żałuje, iż przyjmując propozycję objęcia stanowiska szefa dyplomacji, a pamiętajmy, że Kouchner związany jest z partią socjalistyczną, zażądał od Sarkoziego powołania sekretariatu stanu do spraw praw człowieka. To był, mówi, błąd, bo między polityką zagraniczną a prawami człowieka istnieje trwała sprzeczność. Dyplomacja często nie jest w stanie wymóc poszanowania tych praw i w konsekwencji jest stale krytykowana. To wyznanie ministra dlatego jednak obiegło wszystkie media, że odczytano je na tle domniemanej niełaski, w jaką popadła piastująca stanowisko sekretarza stanu do spraw praw człowieka, pani Ramayad. Odrzuciła ona właśnie propozycję prezydenta Sarkoziego, by poprowadzić listę kandydatów partii UMP w najbliższych wyborach europejskich, co miało go poważnie zirytować, to też obserwatorzy uważają, że jej dni na rządowym stanowisku są policzone.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wstępniak popołudniowego wydania Le Monde poświęcony został szczytowi 27 w Brukseli, którego tematem jest unijny plan na temat energii i klimatu. Europa stawia na szali swą przyszłość ekologiczną, pisze Le Monde i śpieszy z wyjaśnieniami. W marcu 2007 roku kraje członkowskie postanowiły zmniejszyć o 20% do roku 2020 emisję gazów cieplarnianych na swoim terenie, produkować 20% swej energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszyć o 20% swoje spożycie energii. Pakiet energia-klimat to zbiór środków mających ukonkretnić te zobowiązania. Od roku podjęte zostały decyzje o dopuszczanych normach emisji gazów w produkowanych samochodach i o energiach odnawialnych, o kwestii oszczędności energii niestety jak na razie zapomniano, skupiając się na negocjacjach w sprawie rynku węglowego. Dlaczego ten tekst budzi tyle emocji? Ponieważ sprawia, że kwoty emisji gazów przyznawane przedsiębiorstwom korzystającym z rynku węglowego zostają zamienione na płatne, podczas gdy poprzednio były one bezpłatne. Polska i kraje nadbałtyckie zgłosiły weto, gdyż ten nowy system płatnych kwot jest niekorzystny dla ich systemu energetycznego, a ich celem jest dogonienie zachodnich krajów Unii Europejskiej. Niemcy ze swej strony boją się obniżenia konkurencyjności swego przemysłu. Zażarte dyskusje i negocjacje pozwoliły na wypracowanie czegoś, co można nazwać kompromisem. Zrzeszając w swym łonie kraje na różnym poziomie rozwoju, Unia Europejska opracowuje oto makietę szerszego porozumienia na skalę globalną dla 180 bardzo różnych krajów, równych jednak wobec tego samego niebezpieczeństwa, wobec zmian klimatycznych i wynikających z nich skutków. Pomimo recesji Unia powinna wypracować porozumienie uwzględniające zobowiązanie klimatyczne w jej modelu ekonomicznym. Pokaże w ten sposób wspólnocie międzynarodowej, że można wstąpić na drogę walki ekologicznej. Jeśli jej się uda, Europa pokaże światła w pierwszym rzędzie Stanom Zjednoczonym, że można. Na 27 spoczywa iście planetarna nadzieja.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
W 2035 roku 1/4 ludności Europy stanowić będą osoby, które ukończyły 65 rok życia. Procesem starzenia się społeczeństw dotknięte będą wszystkie kraje Unii Europejskiej, chociaż w różnym stopniu. Najgorzej będzie w Niemczech, gdzie ponad 30% ludności osiągnie 65 rok życia. Nieco mniej osób starszych liczyć będą Włochy, 28%, i Słowenia, 27%. Wszystkie te kraje staną przed problemem finansowania emerytur. Jednym z najprostszych sposobów zapobiegania katastrofie wiszącej nad starzejącą się Europą jest odsunięcie w czasie momentu przejścia na zasłużony odpoczynek po życiu wypełnionym pracą. Zarysowując tak zwaną strategię lizbońską, Unia Europejska postanowiła, że w roku 2010 we wszystkich krajach członkowskich pracować będzie 50% osób po 55 roku życia. Jest to cel, do którego Francji zbliżyć się będzie trudno, ponieważ obecnie zatrudnionych jest na jej terenie tylko 38% ludzi od 55 do 64 roku życia oraz 13% osób mających od 60 do 64 lat. Francja znajduje się w przysłowiowym ogonie pod względem zatrudnienia seniorów. Dla porównania, w Niemczech ciągle aktywnych jest 45% ludzi po 55 roku życia, a w Szwecji 69%. Najwcześniej konieczność utrzymania 60-latków w aktywności zawodowej zrozumiała Finlandia, która od 1998 roku prowadzi wolontarystyczną i dynamiczną politykę mającą na celu zachęcenie pracowników do jak najpóźniejszego przechodzenia na emeryturę. Finowie przywykli już do programów telewizyjnych pokazujących aktywnych seniorów z jak najlepszej strony, a pracodawcy zatrudniają ergonomów zastanawiających się, jak dostosować warunki pracy do potrzeby wieku starszego. Niektóre przedsiębiorstwa w Finlandii udzielają wręcz rad swym pracownikom, co zrobić, by pozostać jak najdłużej w formie i w pełnej zdolności do pracy. Francja, coraz bardziej odczuwająca ciężar starzejącego się społeczeństwa, postanowiła, chcąc nie chcąc, pójść śladami Skandynawii. Posłuchajmy, co o pierwszych decyzjach rządu François Fillona mówi jego rzecznik Laurent Wauquiez.
Zlikwidowaliśmy wszystkie wcześniejsze emerytury i wszystkie systemy, często ukryte, które do tych emerytur były podobne. I będziemy angażować się konkretnie w terenie, przedsiębiorstwo po przedsiębiorstwie, by sprawdzić, czy rzeczywiście nasz program jest realizowany. Tym, którzy nie będą przestrzegać przepisów, poczynając od 2010 roku, grozić będą sankcje. Naszym celem jest więc odgwizdanie końca przerwy i podjęcie bardzo dynamicznej akcji. Chodzi o to, by poprawić stan zatrudnienia seniorów.
W ramach reformy rząd Francji zezwolił także osobom odchodzącym na emeryturę na podejmowanie dodatkowej pracy, pod warunkiem, że w sumie wynagrodzenie za nią i emerytura nie przekroczą wysokości ostatniej pensji. Niedawno parlament podjął poza tym uchwałę zezwalającą na pracę do 70 roku życia. Zdaniem przewodniczącego Rady Orientacji Emerytalnej Rafaela Assasa Lebela jedną z największych przeszkód, na które natrafia reforma systemu emerytalnego, jest jednak nadal mentalność samych zainteresowanych.
Jedną z dodatkowych trudności w systemie zatrudnienia seniorów jest fakt, że bardzo w wielu wypadkach mają oni ochotę przejść na emeryturę w wieku określonym ustawą. Jest to problem związany ze sposobem życia i mentalnością Francuzów, a nie ma nic trudniejszego niż zmiana zachowań i mentalności. W każdym razie jest to sprawa wymagająca długiego czasu.
La radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
RFI. RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Jakieś 15 lat temu znakomity skrzypek Pinchas Zukerman wypowiedział się w obelżywych słowach na temat tak zwanych barokowców, mówiąc o osłach, których nikt nie chce słuchać. Raził go przypuszczalnie dźwięk barokowych skrzypiec, czy dokładniej barokowych smyczków, co nie musi dziwić ze strony artysty dobywającego ze swego instrumentu szczególnie głębokie, soczyste brzmienie. Z czasem jednak wielu wybitnych skrzypków uznało, że od barokowców wiele się można nauczyć. Należy do nich zaś Wiktoria Mułowa, która nie waha się współpracować z barokowcami. Nagrała świetną płytę z sonatami Bacha na skrzypce i basso continuo do spółki z Ottaviem D'Antone. Teraz zaś wydała następną, bardzo piękną, gdzie razem z Giuliano Carminiolą i Wenecką Orkiestrą Barokową po Grecji Andrei Marcona gra podwójne koncerty Vivaldiego. Polecam ją Państwu entuzjastycznie. Proszę zresztą posłuchać drugiej części Largo z koncertu D-dur noszącego w katalogu Rioma numer 501. 11.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Amatorzy dobrego kina znają zapewne film Mike'a Nicholsa z 1966 roku Kto się boi Virginia Woolf z rewelacyjną czwórką aktorów, z których dwoje, Richard Burton i Elizabeth Taylor, zagrało w tym filmie życiowe role. Film przeszedł do historii i mało kto pamięta, że na początku była sztuka teatralna Edwarda Albee'ego. No, może z wyjątkiem studentów szkół teatralnych, dla których po dziś dzień jest to fantastyczny materiał aktorski. Sztuka Albee'ego grywana bywa rzadko, bo trudno pokonać monument sztuki aktorskiej w wykonaniu duetu Burton-Taylor. Flamandzka kompania teatralna COE, występująca gościnnie w Teatrze de la Bastille, miast negować oryginał, postanowiła się z nim zmierzyć. Innymi słowy, mityczny film wyświetlany jest na wideo przez cały czas trwania spektaklu, jak to bywa w niektórych domach, gdzie telewizor włącza jest na okrągło. Po pewnym czasie nikt nie zwraca nań uwagi. Kompania COE powstała w roku 1989 z inicjatywy Petera van den Ede i Bassa Tekena, absolwentów konserwatorium dramatycznego w Antwerpii. Po pewnym czasie aktorzy zyskali subwencję Ministerstwa Wspólnoty Flamandzkiej w Belgii. COE realizują swoje mało obsadowe spektakle kolektywnie. Zadanie nietrudne, jeśli podstawowe zasady pracy artystycznej są wspólne. Aktorzy opierają swą artystyczną wizję na skrupulatnej wiwisekcji człowieka w najskrytszych zakamarkach jego duszy, umysłu i serca. Interesuje ich to, co na co dzień przed światem i najbliższymi ukrywamy, czego się wstydzimy. W świecie zdominowanym przez niezrozumienie, przemoc, dyskryminację, różnego rodzaju i nietolerancję, kompania COE proponuje teatr jako miejsce wspólnoty, z której zarówno widzowie, jak i aktorzy mogą czerpać siły do konfrontacji z otaczającym ich światem. Scena przedstawia salon w mieszkaniu profesora wyższej uczelni, Peter van den Ede jako George, i jego zgorzkniałej i znudzonej życiem żony, Natalie Broads, jako Marta. Miski stolik zastawiony jest po brzegi pustymi butelkami po Heinekenie, w głębi bar wypełniony pustymi karafkami i na wpół opróżnionymi butelkami po alkoholach. Podłoga wyłożona ułożonymi równiutko magazynami ilustrowanymi. W tym domu się pije i to dużo. Świat kolorowych pisemek stał się dla kogoś namiastką życia. Od pierwszej minuty spektaklu nadany zostaje ton szalonej, acz doskonale kontrolowanej improwizacji, w której każdy przypadek, załamanie rytmu, zachwianie równowagi stają się trampoliną gry aktorskiej. Jesteśmy świadkami pojedynku na przegrane życia, stracone iluzje, wzajemne oskarżenia. Druga para, Nico Sturm i Hany, Caroline de Beck, powoli zdaje sobie sprawę z upodabniania się do swych gospodarzy. Telewizor w pewnym momencie zostaje wygaszony, zresztą i tak o nim zapomnieliśmy. To sygnał, że gra się skończyła, jest w tym geście i w interpretacji Petera van den Ede gest litości i pogodzenia. Jutro gra rozpocznie się na nowo. Nie o grę, lecz o życie chodzi w drugim spektaklu, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć. To pokazana na deskach teatra Nanterre, Amandier, Boleść, La Douleur. Autobiograficzny tekst Marguerite Duras, wydany w roku 1985, lecz napisany w pierwszych dniach sierpnia 1945 roku. W czasie wojny, jako początkująca pisarka, Duras wraz z mężem Robertem Antelm i kochankiem Dionis Mascolo brała udział w akcjach bojowych oddziału partyzantki komunistycznej pod dowództwem François Mitterranda. Podczas jednej z akcji jej mąż został schwytany i po przesłuchaniach na gestapo jako Żyd deportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Boleść to zapiski z rozemocjonowanego wyzwoleniem Paryża, w którym ona wyczekuje jakiejkolwiek wieści o mężu. Wreszcie przychodzi informacja o odnalezieniu go w obozie wyzwolonym przez Amerykanów. Przyjaciele wykradają go i na wpół umarłego przywożą do Paryża, gdzie po tygodniach uważnej terapii żona i lekarz przywracają go do życia. W rolę narratorki wcieliła się Dominique Blanc. reżyserii Patrice'a Chéreau po prostu nie widać. Stworzył on delikatną siatkę wewnętrznej przestrzeni tekstu, dzięki której pozwala nam zbliżyć się do tytułowej boleści oczekiwania, a potem niemal fizycznej męki, bezradności wobec spraw życia i śmierci. W końcu zwycięża życie. Robert budzi się pewnego ranka, wyznając: jestem głodny. Są ludzie, którzy nie wiedzą, że u podstaw wspólnej Europy stanęło pragnienie ojców założycieli. Nigdy więcej wojny, mówi Patrice Chéreau w wywiadzie zamieszczonym na stronie internetowej teatru. Cóż, są również ludzie, którzy negują istnienie obozów koncentracyjnych. Spektakl Chéreau mówi o jednym i o drugim. Przejmuje nas do głębi, porusza, boli, ale i uczy, że prawdziwy teatr to dotrzeć z przesłaniem autora do wrażliwości widza. Nie mniej, nie więcej, tylko tyle. A może aż tak wiele. Były to błyszczące reżyserską inteligencją i aktorskim mistrzostwem Kto się boi Virginii Woolf, kompanii Coe z Antwerpii w Teatr de la Bastille i Boleść Duras Chéreau w Teatr Nanterre Amandier. Linki do stron internetowych teatrów i wywiadu z Patrice'em Chéreau znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku. Pisane razem.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Zgodnie z obietnicą daną w ubiegłym tygodniu, dzisiaj wracamy do salonu końskiego, który już trwa, bo zaczął się 6 grudnia, ale mamy czas jeszcze do 14 na nacieszenie oczu widokiem tego wspaniałego zwierzęcia. Salon odbywa się jak zwykle w centrum wystawowym przy Port de Versailles, w tym roku już po raz 37. Największą atrakcją tej imprezy jest oczywiście koń sam w sobie, zwierzę o nadzwyczajnym wdzięku i urodzie. Jak co roku można tu podziwiać około 1000 koni różnych ras i maści, a poza nimi osły i pony. Ale organizatorzy przewidzieli również dodatkowe atrakcje w postaci pokazów, konkursów, zawodów. No i gwiazdka za pasem jest więc również kącik z propozycjami prezentów pod choinką. Niewątpliwie jedną z największych atrakcji salonu jest konkurs Arabów czystej krwi. Około 100 najpiękniejszych koni tej rasy z całego świata bierze w nim udział przez 3 dni od 12 do 14 grudnia. Przyznane zostaną 4 tytuły mistrzowskie dla najpiękniejszej klaczy młodej, dla klaczy dorosłej i podobnie w kategorii koni, dla młodzieńca i samca w sile wieku. Niestety światowy kryzys finansowy dotknął również salon koński. Z braku sponsorów anulowano 2 imprezy Jumping de Paris i następujące po nim widowisko La Nuit du Cheval. Wystawa podzielona jest na kilka stref tematycznych. Pierwsza poświęcona jest hodowlom koni i temu, co z nimi jest najbliżej, związane transportowi i infrastrukturą. W części drugiej znajdujemy ekwipunek do jazdy na koniu, firmy zajmujące się turystyką i nauką jazdy, informacje o szkołach i szkoleniach dla tych, którzy chcą swoją karierę zawodową związać z koniem, środki końskiej higieny, artykuły spożywcze, książki i prasę tematyczną, dzieła sztuki. Tu również znajduje się wioska dzieci, gdzie najmłodsi mogą zawrzeć bliższą znajomość z pony, a nieco starsi obejrzeć pokazy woltyżerki oraz porozmawiać z fachowcami na temat sposobów układania konia i porozumiewania się z nim. W weekendy i w środy, kiedy we Francji nie ma szkoły, młodzi jeźdźcy zapraszani są na podwieczorek. W tym roku mamy na targach 3 nowości. Pierwsza to budzik Miss Cavalier, specjalnie zorganizowana dla młodych amazonek, które znajdą tu wszystko, czego dusza nastolatki jeżdżącej na koniu może zapragnąć, a wszystko zgodne z wymogami najnowszej mody. Druga nowość, o której już wspomniałam, to stand Boîte à cadeaux, czyli skrzynka z prezentami. Jak nie trudno się domyśleć, to właśnie tu można znaleźć interesujące prezenty pod choinką. Z nadchodzącymi świętami związany jest również butik Merry Christmas, gdzie można nabyć elementy gwiazdkowej dekoracji i również prezenty. I trzecia wreszcie, Equinedi, czyli nowości w ekwipunku, a jak się będziecie Państwo mogli przekonać, kreatorom pomysłów nie brak. Zwiedzający mogą wziąć udział w losowaniu i wygrać liczne nagrody, takie jak na przykład ekran plazmowy, wakacje lub zniżki na pobyty w ośrodkach z końmi, kalendarze, gry wideo, abonament na pismo Cheval Pratique, karmę dla konia, plecak. W drugiej hali odbywają się codziennie pokazy umiejętności koni. Tu można również nabyć pony i konie niewielkich ras. Na miejscu obecni są specjaliści, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji dotyczących formalności administracyjnych i opieki weterynaryjnej. Na sprzedaż
wystawionych jest około 100 koni i poni. Nie można obejrzeć wszystkich naraz, ale można obejrzeć ich zdjęcia zawieszone na specjalnej ścianie. W tej hali można zobaczyć również nowe, dotychczas niewidziane na paryskim salonie rasy. Takie na przykład jak Carly, koń pochodzący z Ameryki Północnej o długiej, falowanej sierści, delikatnej niemal jak sierść kozy rasy Angora. I tu dobra wiadomość dla tych, którzy kochają konie, ale są na nie uczuleni. Sierść Carly u wielu alergików nie wywołuje żadnej reakcji. I jeszcze kilka słów o najważniejszych atrakcjach. Już za nami Master International Woltyżerki, ale mamy jeszcze pokazy tresury do widowisk artystycznych, konkursy skoków, Mistrzostwa Francji w kategorii pony i przede wszystkim mamy cały czas możliwość podziwiania jednych z najpiękniejszych zwierząt naszej planety.
RFI La Radio du Monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Podejrzewam, że wydawcy, księgarze i jurorzy zmówili się co do daty sezonu nagród literackich. Ma on miejsce w listopadzie, a zaraz potem zaczynają się zakupy przedświąteczne. Nagrodzone książki trafią pod niejedną choinkę. Nie wszystkie, gdyż sama nagroda nie zapewnia książce poczytności. Księgarze, tak jak winiarze, wiedzą, że bywają dobre i gorsze roczniki nagrody Goncourtów. Ten z 2008 jest dobry. Do 9 grudnia sprzedano 300 tysięcy egzemplarzy powieści Atika Rahimiego Sęgę Sabur. Mimo że monolog afgańskiej kobiety u wezgłowia ciężko rannego męża nie wydaje się na pozór tematem atrakcyjnym dla szerokiej publiczności. Ale jest to tekst niedługi, niedrogi i dość poetycki, komentują znający się na rzeczy sprzedawcy. Jest to także, dodajmy, tekst pomost między nieznającymi się kulturami. Tekst imigranta z Afganistanu, który zakorzenił się we francuszczyźnie, realizując marzenie o integracji i zrozumieniu innego. Tekst bliski twórczości drugiego francuskiego pisarza, którego książki święcą dziś prawdziwy triumf. Jean-Marie Gustave Le Clézio, gdyż o nim mowa, trafi chyba tym razem pod strzechy dzięki literackiej Nagrodzie Nobla. Jego wydawca Gallimard wznowił całą jego twórczość. 16 powieści i zbiorów opowiadań, książki w edycjach kieszonkowych sprzedają się jak rogaliki do porannej kawy. Jest to niewątpliwie odruch dumy narodowej, przyznaje dyrektor działu handlowego oficyny Gallimard. Odruch dumy, ale i dowód ciekawości i otwarcia na świat budowany przez Le Clézio z marzeń i mitów innych kultur. Francuski Nobel i Goncourt zapraszają do dalekiej podróży, która dla wielu czytelników rozpocznie się w wigilijny wieczór. Prawdziwym rekordzistą wśród tegorocznych laureatów jest Jean-Louis Fournier, zdobywca nagrody Femina. Jego autobiograficzne opowiadanie pod tytułem Où on va, papa? Dokąd idziemy, tatusiu? Zostało kupione do 9 grudnia przez ponad 350 tysięcy klientów francuskich księgarń. W rankingach figuruje na pierwszym miejscu. Trudno widzieć w tej książce prezent na gwiazdkę, czy na jakąkolwiek inną okazję. Jest ona bowiem tak szczególna, jak jej bohaterowie, dwaj chłopcy, których kiedyś nazwano by nienormalnymi albo kalekami. Dziś używa się słowa niepełnosprawni. U Zoli czy Maupassanta podejście do podobnego tematu przypomina czarno-białą fotografię. Jean-Louis Fournier zastąpił eufemizmy i realizm czarnym humorem. Mógł sobie na to pozwolić. Mathieu i Thomas są jego synami.
Dzięki wam miałem przewagę nad rodzicami normalnych dzieci. Nie musiałem się troszczyć o wasze wykształcenie ani o wasz zawód. Nie musieliśmy zachodzić w głowę, czy lepsza jest dla was klasa humanistyczna czy matematyczna. Nie musieliśmy się niepokoić o to, co z was wyrośnie. Wiedzieliśmy od początku, że nic.
Mathieu i Thomas urodzili się niepodobni do innych, jak pisze ich ojciec, identycznym zrządzeniem genów. Są podobni do E.T. z filmu Spielberga. Ten stan pogarsza się z wiekiem.
Mathieu chodzi coraz bardziej pochylony. Na spacerze nie widzi nieba. Wyobrażałem sobie lusterka na czubkach jego bucików. Operacja wyprostowała mu kręgosłup, ale 3 dni później umarł. Można powiedzieć, że operacja udała się, skoro zobaczył niebo.
Jean-Louis Fournier znalazł taką, a nie inną formę wyrazu po wielu latach milczenia. Czytelnicy mogli odnieść wrażenie, że gra im na nerwach. Tak jednak nie jest, skoro ta niewielka książeczka, podzielona na krótkie rozdziały, stała się bestsellerem. Doświadczenie przez los przyjmuje niejedną formę i niejeden czytelnik utożsamić się może z pisarzem, który zachował uśmiech w obliczu cierpienia. Może i ta książka znajdzie dla siebie miejsce pod choinką. Polscy romaniści głosowali na laureata nagrody Lista Goncourtów Polski Wybór 24 października przed Akademią Goncourtów, ale wybrali tę samą powieść Sęgę Sabur Atika Rahimiego. Zgodnie z regulaminem powieść zostanie przetłumaczona na język polski, a jej autor przyjedzie do Polski jesienią przyszłego roku. Francuscy licealiści, którzy też mają swoją nagrodę Goncourtów, upodobali sobie inną powieść z listy kandydatów do nagrody Goncourtów. Powieść pióra Catherine Cusset pod tytułem Un brillant avenir, wielka przyszłość. Autorka mieszka w Nowym Jorku i tam też rozgrywa się po części akcja jej ósmej powieści, w której mowa o emigracji, integracji i rodzinie. Elena, bohaterka powieści, przyjeżdża z rumuńskiej Besarabii do Stanów Zjednoczonych, zatrzymując się po drodze we Francji i w Izraelu. W Nowym Jorku wielka przyszłość czeka jej syna, oczko w głowie. Ale jednak żeni się z młodą Francuską, zupełnie nie pomyśli matki. Maria jest w jej oczach obcą, egoistką, arogantką. Bardzo powoli relacja teściowej i synowej zaczyna być podobna do relacji matki z córką. Wśród konfliktów kiełkuje miłość. Catherine Cusset pisze o szoku cywilizacji z dyskrecją, chciałoby się powiedzieć kobiecą, i potrafi wciągnąć czytelnika historią jak z życia. W 1999 roku czytelniczki czasopisma Elle przyznały jej swą wielką nagrodę, Grand Prix, za powieść pod tytułem Le problème avec Jane, problem z Jane. Wiele z nich odnalazło się w najnowszej powieści Un brillant avenir, która na początku grudnia figuruje na 6. miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się książek tygodnika L'Express. W kategorii literatury faktu na trzecim miejscu za Jean-Louis Fournierem i siostrą Emmanuelle uplasowała się na początku grudnia autobiograficzna książka François Hardy pod zagadkowym tytułem Le désespoir des singes et autres bagatelles. Rozpacz małp i inne bagatelki. W 18 roku życia nazwisko François Hardy stało się głośne nie tylko we Francji dzięki jej kultowej piosence Tous les garçons et les filles de mon âge. Lat później Hardy opowiada swoje życie piosenkarki i autorki piosenek, żony aktora i wykonawcy własnych piosenek Jacques Dutronc, matki Thomasa Dutronc, obiecującego gitarzysty. Pisze o przyjaciołach, słynnych piosenkarzach, pisarzach, o zespołach muzycznych, z którymi współpracowała i o samotności, o której śpiewała już w pierwszej piosence. Dziewczyna z grzywką na okładce książki Le désespoir des singes przypomni swym licznym rówieśnikom ich młodość. Myślę, że ta książka i jeden z licznych albumów piosenek François Hardy to piękny prezent na gwiazdkę.
Un matériau de construction.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 37e.
Zacząłem wyobrażać sobie intrygę w stylu epoki romantyzmu. No tak. Jean-Pierre wyjechał. Ale ciekawe, co kombinuje ten antykwariusz René.
René à Clignancourt.
Ce meuble Louis XIII, c'est 1500 euros.
Ouais. Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est qu'est Malaquais.
No tak. Wielkie i małe interesy René. Czy może być zamieszany w Réseau Sud?
C'est mon plaisir du week-end.
Sprawdzę plaisir. Aha, podoba mu się. Bawi go weekend na Clignancourt. Myślałby kto.
Les vraies affaires, c'est qu'est Malaquais.
A vrai? To znaczy prawdziwy. Les vraies affaires to poważne interesy. Inaczej mówiąc, duże pieniądze. Que Malaquais. Gdzie mój plan? No tak. Saint-Germain-des-Prés, elegancka dzielnica galerii antykwariatów. Jadę. O rany, ale klasa. Ale i niewielu klientów.
On a dit 20 000 euros et pas plus. Ne quitte pas. Ah, Lucas, attendez une seconde.
Ah, d'accord.
Bon, je disais... Peut-être, peut-être. 30 000? Je ne sais pas. Il faut qu'on parle. Je viens à Milan dans 10 jours. Ok, ciao. Bonjour, Lucas.
Et bonjour, c'est votre magasin?
Oui, je suis spécialiste d'objets de l'époque romantique. Excusez-moi, j'ai affaire. Allez, au revoir.
Ciao. Znowu trafiłem nie w porę. Bardzo elegancki sklep. Biżuteria i przedmioty z epoki romantyzmu. Zaraz, z epoki Georges Sand.
On a dit 20 000 euros et pas plus. 30 000? Je ne sais pas. Il faut qu'on parle.
O, najpierw 20, potem 30 tysięcy euro. Targują się. Il faut qu'on parle. Musi porozmawiać, ale z kim? René ma się z kimś spotkać w Mediolanie. Jakaś transakcja? Przedmioty z epoki romantyzmu? Le Réseau Sud? To może dlatego Etienne nie chce, żeby René pojechał do Włoch.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantela, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt, do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.